Sportowa Arena.
Osiem i pół minuty po godzinie 21:00. W kalendarzu mamy wtorek, 6 dzień lutego, a na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na kolejne wydanie audycji na żywo. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Program realizuje Rafał Polacki, kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. No i o czym my możemy rozmawiać na kilka dni przed startem wiosennej części rozgrywek piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy? Oczywiście o futbolu. A że na wyższym niż Warta, trzecim miejscu w tabeli jest Lech Poznań, zatem dzisiaj goście z Kolejorza są z nami. Trener Mariusz Rumak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I rzecznik Kolejorza Maciej Kęszel, witamy serdecznie, Maciuś.
Witamy, dobry wieczór.
Szanowni Państwo, jak mówiliśmy, sobota, godzina 20, mecz Lecha z Zagłębiem Lubin. No i chyba wszystko robi trener Mariusz Rumak, żeby ta premiera po latach, tak to nazwijmy, no, taka powtórka z rozrywki na trenerskiej ławce wypadła jak najokazalej. Podba pan o szczegóły, możemy zdradzić, że no, wrócił pan z pewnego ciekawego dzisiejszego wieczornego już spotkania ze stadionu, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie ciekawego, bo po raz pierwszy po powrocie ze zgrupowania jesteśmy ponad tydzień w Polsce, ale to był taki pierwszy moment, w którym mogłem poznać rodziny piłkarzy. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby nie tylko ich szkolić, a też poznawać ludzi, bo wtedy można dotrzeć tak naprawdę do ich motywacji takich prawdziwych, wewnętrznych. I dzisiaj mieliśmy takie spotkanie, w których piłkarze przyjechali ze swoimi rodzinami, przyjechali ze swoimi dziećmi i porozmawialiśmy. Mogliśmy wymienić poglądy zupełnie na inne tematy niż te codzienne, czyli sposobu grania. Więc tak, dzisiaj na pewno ważny dzień dla nas wszystkich.
Jak pan odebrał takie wibracje pomiędzy wami, tymi rodzinami? To są ludzie, którzy czuje się, że są zaangażowani w ten zawód, który tatusiowie, mężowie, partnerzy wykonują?
No zdecydowanie, jeżeli się jest zawodowym piłkarzem czy trenerem, to tak naprawdę tym wszystkim żyje. Żyje cała twoja rodzina i wielu z tych chłopaków widać, że są bardzo rodzinni, bardzo oddani swoim dzieciom, mają fantastyczne relacje i takie wibracje pozytywne ze swoimi żonami, więc to jest to, co ich motywuje, myślę, że każdego dnia. Wielu z nich dzisiaj naprawdę pokazało się z innej strony niż na boisku.
Maciej, też gorączka już w klubowych gabinetach, także w twoim biurze prasowym, w różnych działach, żeby ta premiera wypadła jak najkozalej, także pod tym względem organizacyjnym?
Tak, na pewno wszystkie działy jakby są zaangażowane w to, żeby było gotowe wszystko na sobotę, jeśli chodzi o tę ligową, wiosenną inaugurację PKO BP Ekstraklasy. O 20:00 mecz z Zagłębiem Lubin. Oczywiście zachęcamy do kupowania biletów na to spotkanie. Mamy ponad 9300 karnetów, jeżeli chodzi o ten sezon. To jest bardzo dobry wynik. Może jeszcze rzutem na taśmę gdzieś zbliżymy się do tych 10 000. Natomiast uprawnionych do wejścia na mecz sobotni jest ponad 16 000 kibiców. To też jest dobry wynik jak na luty, jak na to, że gdzieś ta aura jest jednak zawsze niewiadomą. Sprawdzaliśmy, porównywaliśmy to chociażby do poprzednich lat. Sezon mistrzowski 21-22, sezon stulecia, gdzie w lutym był mecz z Termaliką Nieciecza wygrany przez Kolejorza 5-0. Na trybunach było około 13 500 kibiców, więc to też pokazuje jakby, że ten głód na pewno tej ligowej inauguracji, tego początku rundy wiosennej w kibicach jest. Sporo osób planuje wybrać się w sobotę na Bułgarską.
Będziemy analizować to, co może wydarzyć się. To jest zawsze trochę ryzykowne, takie prognozowanie. Ja, awizując tę audycję w naszym dzisiejszym wieczornym serwisie na antenie Radia Poznań, puściłem fragment naszej rozmowy u pana w gabinecie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, w którym powiedział pan, panie trenerze, o tym, że teraz nadchodzi czas tych prawdziwych decyzji. Ja pytałem o takie podejście piłkarzy, a pan na to odrzekł, że na pewno będzie część niezadowolonych, no bo teraz te najważniejsze decyzje Mariusza Rumaka, czyli na przykład ustalenie wyjściowej jedenastki na to pierwsze spotkanie z Zagłębiem Lubin. Miejsc na boisku jest 11, no później gdzieś tam zaraz są oczywiście 5 zmian możliwych do dokonania. Już ta jedenastka w głowie jest. Wiemy, że Welde nie zagra. Tutaj czas decyzji już wyjaśniony, bo zarzuty kartki pauzuje.
Tak. Zdecydowanie na pewno nie zagra Welde. Chris na pewno nie zagra Artur Sobiech, który jest po operacji stawu kolanowego i na pewno nie zagra Filip Dagerstal, który jest jeszcze niegotowy. Natomiast reszta to jest tak naprawdę już, można powiedzieć, że w 90% ułożona w głowie jedne, dwa znaki zapytania, ale mamy jeszcze 3 dni i to nie są duże znaki zapytania.
No właśnie, panie trenerze, ocena tego zgrupowania tureckiego, tak troszkę systematycznie do tego podejdźmy. Oczywiście państwo, to taka jeszcze uwaga praktyczna, mogą nas słuchać także online na www.radiopoznań.fm. Będzie też zapis filmowy, który przygotowuje Leon Bielewicz w naszym radiowym kanale na YouTubie. Także będzie do słuchania w naszej archiwalnej przeglądce ta audycja. I oczywiście uruchomimy za chwileczkę także telefon 61 8654 654. Ale wracając do tego mojego wątku tureckiego, proszę szczerze odpowiedzieć, kto pana najbardziej zaskoczył in plus?
Uwielbiam te pytania, kiedy ktoś mówi do mnie po pewnym czasie, proszę szczerze odpowiedzieć, bo to jest tak, jakby padło, a to wcześniej, to zawsze jest szczerze. Znany jestem z tego.
To zapytam wprost, jakie było największe pozytywne zaskoczenie, bo staram się zawsze, no szczególnie przed początkiem rundy, nie chodzi o taką piłkarską pompkę, jak to się żargonowo określa, ale takie właśnie dobre, pozytywne myślenie przed tym pierwszym meczem.
Ja bardzo byłem nastawiony pozytywnie w ogóle do tego zespołu i do tej misji, która została mi powierzona, ale nie spodziewałem się, że aż tak zespół jest inteligentny piłkarsko i tak bardzo potrzebuje jasnych instrukcji i pomocy w organizacji gry, więc tutaj nie chcę wymieniać indywidualnie tych zawodników, bo pewnie kogoś bym pominął, bo były dni, kiedy jeden z zawodników się wyróżniał, kolejnego dnia następny, tak naprawdę każdy z tych chłopaków w Turcji miał swój moment i tutaj zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jako zespół i kolektyw bardzo, bardzo mocno pracowali na to, żeby podnieść ten poziom, żeby być przygotowanym do ligi, dlatego też sam wybór zawodników jest dużym bólem głowy, takim pozytywnym bólem głowy, bo na wielu pozycjach jest 2 równorzędnych chłopaków.
Dobrze, ale to też nie unikniemy tych pewnych personaliów. Pojawiały się głosy także nawet na forum publicznym, w niektórych wywiadach tak przemycali troszkę niektórzy piłkarze, że potrzebowali trochę silniejsze ręki, że było za luźno przy poprzednim szkoleniowcu. Wiem, że pan nie będzie oceniał na pewno poprzednika, bo to nie jest w pańskiej i dyplomacji i sądzę, trochę się znamy w charakterze, nie leży, żeby oceniać poprzednika pracującego na tej funkcji, ale na przykład pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy, taki Afonso Sousa. Trzeba było się troszeczkę nad nim pochylić, trochę przytulić, trochę dodać tego pozytywnego mentalu. Chłopie, jesteś dobry. Może nawet gdzieś tam przemycić mrugnięciem oka. Może miałeś za mało szans? Coś takiego było, czy nie?
Nie, zdecydowanie nie. Nigdy nie będę używał sformułowania, miałeś za mało szans, bądź dużo szans. Natomiast jestem od tego, żeby stworzyć warunki, w których oni uwierzą, że są dobrzy. Ja nie jestem od tego, żeby im to wmawiać. Ja jestem od tego, żeby pokazać im, że są dobrzy. Natomiast Afonso to jest fantastyczny chłopak i już w czasie pierwszej rozmowy, uchylę rąbkę tajemnicy telefonicznej, rozmawiałem z wszystkimi zawodnikami telefonicznie, jeszcze jak byli na urlopach. I to był chłopak, który bardzo entuzjastycznie ze mną rozmawiał. Dosyć długo. Co, wszyscy byli zdziwieni. Jak Afonso rozmawia długo z trenerem? Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, ale też przede wszystkim był podekscytowany i nawet padło takie stwierdzenie, że już można by było zacząć, już chce, już być. I od pierwszego dnia widać to w tym chłopaku i też widać to na boisku, tak? Jego duży talent i to, co daje zespołowi.
Czyli czuł pan tak zwane nowe otwarcie, bo tylko z niektórymi bodajże piłkarzami pan miał okazję pracować, z Bartkiem Salamonem, tak?
Bartek i Barry.
I Barry Douglas, czyli ta dla tej reszty pozostałych piłkarzy był pan absolutną nowością, ale wyczuł pan coś takiego, że to dla tych chłopaków jest także trochę nowe otwarcie?
Znaczy przede wszystkim wyczułem to, że chcą coś komunikować i stworzyłem im przestrzeń na samym początku, że mogli się wypowiedzieć w rozmowach indywidualnych oczywiście, tak? I chciałem ich posłuchać, co jest dla nich ważne, jak siebie widzą, co jest ważne dla zespołu, jak widzą zespół. I w tym momencie jakby, nie wiem, czy się zdziwili, czy nie, ale ja wyczułem, że potrzebowali takiego wsparcia w kontekście stworzenia im przestrzeni, żeby zaczęli mówić. Jak zaczęliśmy rozmawiać i ja im przekazałem wizję grania, twardą, jasną wizję grania i powiedziałem, że nie będzie od tego odstępstw. Tak, i będę im tłumaczył, dlaczego tak gramy, ale nie będziemy tego negocjować, bo taktyka może być jedna, Lecha Poznań, a nie poszczególnych piłkarzy, ani nie trenera Rumaka, tak, tylko coś, co jest dopasowane do ich możliwości, pokaże ich silne strony, to myślę, że to był klucz na samym początku.
Maciek, zmieniło się też coś, jeśli chodzi, zawsze jak przychodzi nowy trener, który no zawsze jest oprócz, no wiadomo, prezesi i prezesami, ale takim bossem, który ma oddziaływać, zawsze jest ten trener numer jeden. Myślę, że w większości klubów ligowych to jest osoba też decyzyjna, mocno decyzyjna. W takich kontaktach międzyludzkich z pracownikami klubu, z działem medialnym, coś się zmieniło w porównaniu z Johnem van den Bromem? A zaraz zapytam o złą decyzję, którą już podjął trener Mariusz Rumak a propos mediów, ale to za chwileczkę sobie wyjaśnimy.
Jeżeli chodzi o trenera Rumaka, to jakby organizacyjnie niesamowicie poukładany i pierwszego dnia właściwie, kiedy trener objął stanowisko, jeszcze piłkarze byli na urlopach, to był 18-19 dzień grudnia, doszło do spotkania z naszym działem prasowym i jakby poukładaliśmy sobie wszystkie rzeczy. No i na końcu jest zawsze tak, że wiadomo, że we wszystkich sprawach medialnych trener ma główne zdanie, natomiast no my po to jesteśmy, żeby pomóc, żeby poustalać wszystkie aktywności medialne i myślę, że się to udało zrobić też z korzyścią dla mediów, z tym, że dziennikarze no mieli naprawdę dużo swobody w tym, żeby usiąść, porozmawiać z piłkarzami, wyznaczone na zgrupowaniu w Turcji 11-dniowe zgrupowanie, 2 dni takie dla mediów, gdzie mogli przyjechać, porozmawiać czy z trenerem, czy z zawodnikami. Kolejny taki media day odbył się dzisiaj przy Bułgarskiej, gdzie były też indywidualne rozmowy właśnie z poszczególnymi piłkarzami. Trener, to już nawet nie liczę praktycznie, ile tych wywiadów udzielił w tym ostatnim miesiącu, od momentu, w którym przejął drużynę Lecha. Musimy być też brutalni w pewnym momencie i też ucinać. Wiadomo, że no praktycznie trener oprócz tego, że zajmowałby się zespołem, to musiałby biegać od redakcji do redakcji i udzielać kolejne wywiady, więc absolutnie tutaj też no jakby, że tak powiem, pochylamy się i posypujemy głowę popiołem, że nie wszędzie udało się dotrzeć, no ale jednak najważniejsza jest ta praca szkoleniowa, a dopiero później aktywności medialne.
Dzisiaj bardzo dziękuję panu trenerowi, że o 9 wieczorem pan się potrafił znaleźć w tym studiu. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia dla naszych słuchaczy i dla naszej redakcji.
Tak, która naprawdę, zawsze... panie Krzysztofie, musimy pamiętać o jednym. My to robimy dla ludzi, a nie dla siebie. Mhm. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście trzeba zająć się szkoleniem i wygrać mecz, bo to jest najważniejsze w tej pracy i wtedy będziemy mogli przemawiać. Natomiast też nie wolno się zamykać i nie zrobić to jakieś twierdzy z zespołu i że to nie wiadomo, co tam się dzieje.
Dokładnie.
I to też powiedziałem swoim piłkarzom. My jesteśmy dla ludzi i dzięki ludziom funkcjonujemy w sporcie, bo jak nie, to możemy się spotkać na Orliku i sobie pograć. Też będzie sympatycznie. Tak, natomiast to, co jeżeli jesteśmy zawodowo związani ze sportem, to musimy to grać dla ludzi i dla tych, którzy chcą nas oglądać.
Myślę, że ja wytnę te słowa z naszej audycji i rzeczywiście, ale akurat uważam, że absolutnie, jak mówiłem, znam trochę już trenera i wiem, że to są słowa autentyczne, a powiedziałem o tej złej decyzji, o tej konferencji prasowej o 9 rano w piątek. To zupełnie jakieś... Już parę telefonów ja odebrałem, bo może do pana wszyscy nie dzwonią, ale czy to nie jest taka trochę zmiana na siłę, skoro Van den Brom robił po ostatnim treningu spotkania, to pan sobie wymyślił, żeby jednak przed ostatnim treningiem?
Nie, ja sobie nie wymyśliłem, natomiast wiem, że dziennikarze lubią wyjść ze strefy komfortu i wtedy czują się mocni i szykują się na to, więc wierzę, że są w stanie położyć się trochę wcześniej spać.
I tak do klubu. Ale przyjeżdżam wtedy do późnych godzin dnia.
Tak. I ja przyjeżdżam i tak do klubu wcześniej, więc tak wejdą trochę w buty trenera i zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. 7:30 możemy kawę wypić, bo 8 mam spotkanie z trenerami i dopiero później pójdziemy na konferencję, więc zapraszam na tą kawę wszystkich tych, którzy mają wątpliwość, czy 9 jest dobrym dniem w pracy i pozdrawiam wszystkich tych, którzy zaczynają swoją pracę, wszystkich naszych słuchaczy, którzy zaczynają swoją pracę o 6, 7, 8,
ja rozumiem,
jak widzicie,
że
o 9 no jest
tak,
czasami
tak,
trudno.
Że
to
tego...
są różne przyzwyczajenia trenerów po prostu.
Ale oczywiście.
Trenerzy jakby ustawiają pod swoje obowiązki.
Nie, broń trenera Rumaka, że ta 9 to nie jest dobra godzina.
Jak pamiętasz, jak trener pracował w latach 12-14, to też konferencje były o tej porze. Darek Żuraw na przykład, jak był trenerem Lecha, w bardzo podobny sposób podchodził wolą przed treningiem, a są trenerzy, którzy wolą po treningu, tak jak trener John Van den Brom, czy inni trenerzy robili po treningu konferencję prasową. Myślę, że będą różne opcje, bo w zależności od tego, jaki będzie plan pracy drużyny i tak dalej, więc
różne
na pewno
już dobrze. Czyli elastyczność, panie trenerze, także w kontaktach z mediami.
Elastyczność i adaptacja to jest to, co trener powinien robić ciągle.
Brawo. I to jest w każdym podręczniku. Myślę, że też licencji UEFA Pro nikt nie dostanie, jeśli nie będzie tak myślał, jak trener Mariusz Rumak. 61 8654 654 to jest telefon do naszego studia, no to w takim razie odbieramy te telefony. Halo, dobry wieczór. Halo, halo. Proszę zciszyć radyjko. Halo.
Dobry wieczór.
Witamy,
halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sławek.
Witamy.
Przy okazji pozdrawiam te gości w Radiu Poznań.
Witamy.
Również pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Mam takie pytanie do trenera Mariusza Rumaka.
Notujemy.
Bo wiadomo, 18 finałów, jak słyszałem gdzie niegdzie już, czy na YouTubie oglądając tam Lech TV czy inne media. No. I mam takie pytanie, czy trener Rumak jest przygotowany na każdy z tych finałów, bo wiadomo, jedna drużyna lubi grać z kontry, inna czuje się dobrze w obronie. Czy będzie miał jakieś taktyki na ten mecz?
Dziękujemy serdecznie. Zanotowane. Dobrze, 18 finałów. Jeszcze odbierzemy jeden telefon. Będziemy notować, jeśli Państwo pozwolą, szybciutko pytania i później tak zbiorczo poprosimy trenera Mariusza Rumaka i rzecznika Maćka Hęszto, by odpowiadali. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Anszczak-Jerocin.
Witamy.
Również pozdrawiam wszystkich w studiu. Natomiast pytanie mam do trenera Mariusza Rumaka. Na początek taki krótki cytat. Zniszczymy wszystkich, zobaczycie. Dziękuję za taką deklarację trenerowi, bo w Lechu powinni pracować tylko ludzie odważni, ale przy okazji będziesz tego rozliczać na koniec sezonu. Przed audycją sprawdziłem sobie pana miejsce urodzenia, Drawsko-Pomorskie, więc niejako rozumiem, skąd wynika taka bojowa postawa.
Prosto z poligonu.
No właśnie. I moje pytanie też jest z tej kategorii, czyli trochę takiej bojowej. A mianowicie, czy może pan zadeklarować, że poligon piłkarski, znaczy mam tutaj na myśli opracowanie taktyki, testowanie różnych wariantów i tym podobne, dobiegł definitywnie końca, czy jednak okres półtora miesiąca, który pan miał do dyspozycji, to za krótki czas, by tak stwierdzić. Dziękuję, przejdę na odbiór. Życzę tylko, aby ostatnia kolejka Ekstraklasy była dla pana Mariusza najlepszym prezentem urodzinowym, jaki dotychczas miał. I proszę mnie w tym momencie nie posądzać o sarkazm.
Nie. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. 3 czerwca?
3 czerwca.
3 czerwca, nawet ja zapamiętałem.
Łukasz Teodorczyk, Jacek Terpiłowski, szef sztabu skautów.
O właśnie.
Łukasz Teodorczyk, jeden z lepszych napastników, z jakim pracowałem, i ja ten sam dzień.
Brawo.
Inny oczywiście wiek.
Dobrze, bo tutaj właściwie są te pytania taktyczne. Zniszczymy wszystkich, zobaczycie. Deklaracja poligon, półtora miesięczna już praca od 17 grudnia z piłkarzami kolejorza. 18 finałów, to jakby to wszystko niemal się łączy. To jeszcze uzupełniająco. Jak liczny jest sztab Mariusza Rumaka, jeśli chodzi, wspomniał pan o Jacku Terpiłowskim, ale też analitycy, inni i tak dalej. Jak to wygląda?
Jest nas więcej niż zdecydowanie, niż było to te 10 ponad lat temu. Zupełnie inne warunki pracy. Jest 4 trenerów, którzy mnie wspomagają w funkcji takiego asystenta, drugiego trenera. Jest to oczywiście trener bramkarzy, 2 trenerów przygotowania motorycznego, jest analityk, jest sztab cały organizacyjny, bo to cały klub na to pracuje, tak? Jest cały sztab medyczny z kilkoma lekarzami, z fizjoterapeutami, z dietetykiem.
A na takim jednym treningu ile osób musi pracować? Bo wiadomo, że z nami się specjaliści od nowy wymieniają i tak dalej.
Dzisiaj na treningu było, wraz ze mną było 4 asystentów. Był trener bramkarzy, był analityk, który nagrywa wszystko na wideo. Było 2 fizjoterapeutów. Mm-hmm.
Dobra, to przechodzimy do tych 18 finałów. Rzeczywiście, no to jest takie trochę wyprzedzające pytanie. Czy jest pan takiej małyszowskiej filozofii, że step by step, krok po kroku, zaczynamy od Zagłębia Lubin 10 lutego, a potem idziemy dalej. No i tak mamy rzeczywiście już takie, wreszcie mamucią skocznie mamy, trzymając się tego Małysza. No bo mamy 17 lutego wyjazd do Białegostoku na mecz z Jagiellonią, później 24 dzień lutego przyjeżdża obecny lider tabeli Śląsk Wrocław, 27, żeby nie było za nudno, mecz ćwierćfinału na stadionie z Pogonią Szczecin i od razu po tym pucharze mamy 3 dzień marca, wyjazd do aktualnego mistrza Polski. Uśmiecham się, bo to wygląda
imponująco na
ciężary. Można dużo wygrać, bo wiadomo, może nie powiemy, że można wszystko wygrać, bo wszystko wygrać to można rzeczywiście końcówka maja, ale no ten luty szalony, czyli nie, te 18 finałów, już w lutym dużo tych finałów.
Tak naprawdę tak, ja w ten sposób do tego podszedłem, mówiąc o finałach w tej wypowiedzi, mówiąc o tym, że każdy mecz traktujemy osobno jak finał i dlatego krok po kroku nie będziemy zajmowali się meczem numer 2, 3, 4 i 5, dopóki nie zagramy meczu numer 1. I to jest najważniejsze. Przez cały tydzień, tak jak teraz, przygotowujemy się do jednego spotkania i nie rozmawiamy o innych rzeczach, co by było gdyby, albo co się wydarzy, jak coś się wydarzy. Nie. Po prostu chcemy wystawić najlepszy zespół na ten mecz, gotowy na ten mecz, tych 11 chłopaków, których wyjdzie i 5 zmian, które można zrobić i tutaj zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby być gotowym. Jak to zamkniemy rozdział, to możemy zająć się następnym spotkaniem. Dlatego użyłem takiego sformułowania, że jest to 18 innych spotkań i każdy jest wyjątkowy dla nas, bo każdy daje nam 3 punkty, plus oczywiście Puchar Polski.
Wracając do Drawska Pomorskiego i do tego poligonu, o który pytał nasz słuchacz, pan Sławomir z Jarocina. Ten poligon doświadczalny już jest wdrażany cały czas. Był wdrażany w Turcji i tak dalej, i tak dalej. Żeby złapać tę filozofię gry trenera Mariusza Rumaka, mówiło się sporo o organizacji gry w kontekście właśnie objęcia tej funkcji przez pana właśnie w połowie grudnia. To udaje się, czuje pan, że to udaje się realizować? Przekonanie też samych piłkarzy do tej filozofii?
No, przede wszystkim dziękuję panu Sławkowi z Jarocina za to, że użył tego sformułowania zniszczymy, bo to jest przykład tego, jak można zmanipulować słowa człowieka. Tak, i ja się nie boję tego powiedzieć, bo to jest wyjęte z kontekstu sformułowanie, które pojawiło się w czasie treningu, w czasie ćwiczenia pressingu, w którym mówiłem o tym, że takim podejściem do pressingu jesteśmy w stanie, oczywiście używając języka angielskiego, które zostało przetłumaczone na polskie, ktoś z tego zrobił nagłówek w ogóle, zupełnie niepotrzebnie, bo w czasie zajęć używa się różnych sformułowań, żeby podkreślić tempo, podkreślić energię, podkreślić sposób myślenia, podkreślić mindset. Tak naprawdę zostało to wyjęte z bardzo szerokiego kontekstu prowadzenia jednego ćwiczenia i zrobiono z tego dzisiaj gdzieś tam słowa na zasadzie Rumak zniszczy przeciwnika. To nie jest moim sposobie myślenia o sporcie i podejściu do mojego zawodu i nawet żona mi o tym powiedziała, chyba tak nie powiedziałeś, co?
Ja mówię, panie trenerze, zaraz pan dokończy, tak. Te 12 lat temu nie było jeszcze takiej Twitteromanii na przykład, prawda?
Tak, tak.
Czy trochę inaczej trzeba było chyba...
No, może teraz trzeba po prostu zamknąć treningi, tak jak robią to większy trenerzy i prowadzić się po swojemu, a nie zwracać uwagę na to, jakiego słowa jednego użyjesz,
tak,
które zostanie później przerobione na artykuł prasowy, w którym każdy może dzisiaj podpisać się, kto nie jest autoryzowany w żaden sposób przeze mnie, ktoś może się podpisać pod tym, co chce napisać i powie i wyrazić swoją opinię na mój temat, więc ja troszeczkę jestem zniesmaczony akurat tym stwierdzeniem, bo tak nie powinno się to dziać. Ja to powiedziałem, ale zupełnie w innym kontekście, zupełnie w kontekście prowadzenia zajęć, a nie w wypowiedzi publicznej, które padło, nie wiem, przed kamerami czy w jakimśkolwiek wywiadzie. To jakby wracając do tego destroy, bo akurat coś ciągle mi to wraca i nie ukrywam, że jest to smutne, bo to nie jest moja osobowość i w ten sposób, broń Boże, nie podchodzę do przeciwnika, tylko z wielkim szacunkiem i zawsze będę w ten sposób podchodził. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, jakie pan zadał, no pracujemy nad organizacją gry, jest ponad miesiąc pracy i wiadomo, że jest to proces wprowadzania pewnych rzeczy i z każdym tygodniem będzie lepiej, ale my już musimy być gotowi na mecz z Zagłębiem i ten początek sezonu, który jest bardzo wymagający dla nas, w kontekście chociażby przeciwników, którzy są wysoko w tabeli, bo każdy przeciwnik będzie wymagający, tak inaczej będzie na Puszczy czy z Puszczą, tak w Krakowie, a inaczej będzie się grało pewnie z Puchar Polski z Pogonią Szczecin. Natomiast tak, pracujemy nad organizacją gry ciągle i to jest proces, który ma sprawić, że Lech będzie coraz mocniejszy, ale musimy wygrywać na początku.
Pracują także w klubie nad organizacją meczu. Uprzedzę pytanie, które może tutaj paść, czyli słynna membrana stadionowa. Już wiadomo, że padła wyraźna deklaracja, że ten dach będzie umyty. Taki przerywnik robię, Maćku. Jak to wygląda? Macie jakieś sygnały wyraźne, że to ruszy?
Tak jak od początku podkreślaliśmy, od zawsze, kiedy były pytania z tym związane, leży to w gestii miasta. Leży to w gestii miasta i poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, które jakby odpowiadają bezpośrednio za akurat tę rzecz na stadionie, czyli membranę. Znalazło się w poprzednich latach 2 albo 3 razy w budżecie miasta, znalazły się środki na to, żeby tę membranę oczyścić, natomiast no, gdzieś tam następowały jakieś przesunięcia, gdzieś na końcowym etapie nie udało się ostatecznie tego zrobić. Wiadomo, że teraz te pieniądze są, mamy taką deklarację, że nie tylko na umycie membrany, ale także na inne prace, które są do wykonania na stadionie, te środki są przeznaczone w budżecie miasta. na rok 2024. Natomiast to, co też od początku podkreślaliśmy, kiedy kibice zarzucali, dlaczego wy się nie weźmiecie za membranę. Po pierwsze, to jest w gestii miasta, a po drugie, trzeba rozpisać dla takich czynności przetargi, więc to jest niezwykle ważne, bo za chwilę ktoś by mógł zarzucić tutaj jakieś nieprawidłowości pod względem prawnym. W związku z tym czekamy jakby na rozstrzygnięcie. Musi być rozpisany przez POSIR oficjalnie przetarg, więc nie powiem w tym momencie, jaki będzie termin wykonania tej operacji. Natomiast przetarg, rozstrzygnięcie tego przetargu, no i wtedy będzie można przystąpić do tych prac na stadionie. Także też czekamy jakby na informacje z POSIR-u, kiedy to może się odbyć. Natomiast inne rzeczy na stadionie, mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że chociażby kibice bardzo często pytali o kwestie ławek rezerwowych, tak, które faktycznie służą od początku, od zbudowania tego stadionu na Euro 2012. Gdzieś na innych stadionach pojawiały się w międzyczasie nowoczesne te ławki rezerwowych z fotelami, tak. My nadal mieliśmy krzesełka na tych ławkach i wiem, że to był taki też temat poboczny oczywiście, ale gdzieś spędzający niektórym kibicom sens powiek, więc mogę powiedzieć, że to jest też kwestia na ukończeniu i w przeciągu no, najbliższego czasu, naprawdę już niewielkiego, te ławki na stadionie przy Bułgarskiej nowe pojawią się.
To jeszcze ciebie dopytam w kontekście sportowym, żeby zrobić znowu takie miękkie przejście do sportu i do rozmowy z trenerem Mariuszem Rumakiem, także naszych słuchaczy za pomocą 61 865 4654. Też no, dystrybuując jakby tymi wywiadami, nie tylko z trenerem Mariuszem Rumakiem, ale także choćby z dyrektorem sportowym, wczoraj w piłkarskim magazynie Gol na przykład wystąpił Tomasz Rząsa, no masz ten kontakt, więc zapytam cię, zanim zapytam to samo trenera, jakieś ruchy transferowe, jeszcze coś się szykuje do Lecha?
Szczerze powiedziawszy, nie słyszałem nic, żeby się coś działo, jeżeli chodzi o transfery, natomiast trener jest jakby i myślę, że spokojnie odpowie na to pytanie, bo jest też w bezpośrednim kontakcie, uczestniczy w spotkaniach działu sportu, spotyka się ze scoutingiem, więc jakby na bieżąco te sprawy są jakby omawiane w klubie, jeżeli będzie jakaś potrzeba tutaj oczywiście wykonania jakiegoś ruchu ewentualnego transferowego, trener jest jakby na bieżąco, ja otrzymuję informacje, kiedy trzeba coś oficjalnie zakomunikować kibicom, więc jakby spokojnie mogę tutaj w tej sztafecie przekazać pałeczkę trenerowi i on jakby no, ma najlepszą i najświeższą wiedzę w temacie ewentualnym transferowym.
Dobrze, to zaraz sobie przechodzimy do personaliów. Jedno pytanie, ja nie ukrywam, że lubię trenera Mariusza Rumaka, to taka deklaracja od razu, żeby państwo nie pomyśleli, że to jest jakiś wywiad na, wywiad na kolanach, ale lubię, cenię i tak dalej, więc proszę mi wybaczyć, jeśli pytania są zbyt łagodne. Ja zadam jedno, może mniej łagodne, bo tak też starając się wczuwać czasami w taką funkcję jak pan, pewnie, że nigdy nie byłem i nie będę trenerem, ale tak nawet odnosząc się do innych funkcji tak, w pracy, w społeczeństwie, gdybym słyszał, że tak naprawdę gdzieś tam kibice też tak to niektórzy odczytują, że jest takie oczekiwanie, jest Mariusz Rumak, ale za chwilę i tak była już forpoczta w postaci Pawła Janasa, wróci Maciej Skorża. Nie wkurza to pana, bo mnie by wkurzało.
Co, jak ja bym się zajmował rzeczami takimi, żeby tylko mnie to wkurzało, to by była inna sprawa. Ja myślę, że sędziowie są gotowi na to, żeby swoimi decyzjami mi podnieść ciśnienie. I oczywiście nie celowo, a gdzieś kwestia, bo dzisiaj się uśmiecham, bo dzisiaj mieliśmy szkolenie sędziowskie i też zadałem.
Adam Kubsik, międzynarodowy arbiter, opowiadał.
Tak, opowiadał i oczywiście moi piłkarze też mieli trochę wątpliwości, ja też w niektórych interpretacjach, bo to jest normalne, to jest część piłkarstwa. Kiedyś jeden z prezesów powiedział, że błędy sędziego są częścią futbolu i nawet jak mamy warto i tak w interpretacji
bał jestem. Ja jeszcze tego wracając panu nie odpuszczę. Właśnie, czy jest pan na tyle lojalnym i pracownikiem i tak dalej, który niejako godzi się z tym, że tak mówią niektórzy i że te sygnały przebijają się także do kibiców, czasami sami kibice lekko podkręcają to, co pan powiedział wcześniej o mediach. Media też to podkręcają i no, jest to pewien dyskomfort chyba.
Do mnie to nie dociera, więc ja dyskomfortu nie czuję. Natomiast wierzę, że coś takiego może się dziać. Jeżeli trener podpisuje kontrakt zadaniowy tak naprawdę na pół roku, to jedna strona będzie interpretowała to w ten sposób, że szykuje się miejsce dla trenera, który akurat nie jest dostępny albo za chwilę będzie dostępny. I dobra, niech on sobie tam będzie, krzywdy nam nie zrobi, jakoś to tam sobie to przeleci. Wygra to wygra, nie to nie, nic się nie dzieje. Ale w tym klubie trzeba wygrywać, więc to na pewno się nic nie dzieje. Tak, a druga strona powie, no to jest kozak, bo tak naprawdę jak uda mu się i zdobędzie tytuł, to wszystkie karty ma on.
A jak zdobędzie dublet?
Ma wszystkie karty na stole.
To jest moje ulubione zadanie dla pana.
Tak, i kolejorz wcale nie musi chcieć ze mną podpisać kontraktu. Mhm. Natomiast...
taka robota, taki job?
Taki trochę wyzwanie dla mnie. Ja... ani przez moment, jak Piotr Rutkowski powiedział mi, pamiętam na pierwszej rozmowie, to ile czasu potrzebujesz, żeby się zastanowić, to ja powiedziałem, już się zastanowiłem. Już, ja wiem, że to nawet jakby było to na chwilę, to ja znam ten stadion i to jest marzenie, po prostu stanąć tam na dole, wziąć odpowiedzialność za to wszystko. Oczywiście, tak, i przygotować zespół, natomiast to jest marzenie moje na pewno i pewnie wielu ludzi w Wielkopolsce, więc to jest kwestia interpretacji. Jak ja bym się zajmował tylko tym, albo przejmował się tym, kto tu będzie... Dzisiaj jest dostępny Maciej Skorża, dzisiaj jest dostępny z trenerów, którzy...
Marek Papszon,
dzisiaj jest dostępny Mourinho i możemy sobie wybierać, kogo chcemy, a na końcu decyzję podejmie
Nawet Klopp jak odpocznie,
więc można sobie tam dyskutować. A dla mnie najważniejsze jest to, jak zagra pan trener Fornalik i czy jesteśmy w stanie tak przygotować zespół, żeby wygrać ten mecz kolejny i zająć się tym, na co masz wpływ. I mnie to życie nauczyło ponad 20 lat w trenerce. Nie zajmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu. Ja nie mam na to wpływu. Ja mam wpływ na to, jak będę przygotowany.
Ja to tylko spuentuję, bo też dzisiaj miałem taką dyskusję z Tomkiem Rząsą, właśnie z dyrektorem, po wczorajszej rozmowie w Telewizji Polskiej, gdzie jak wygląda to wyrywanie z kontekstu tych zdań, tak jak trener opowiadał o tym, zniszczymy wszystkich, gdzie wczoraj faktycznie padły 3 albo 4 pytania dotyczące trenera Macieja Skorży. Mocno tam maglowali dyrektora właśnie w Telewizji Polskiej pod kątem właśnie trenera Macieja Skorży, ale tam nie padła deklaracja, że będzie pracował trener Maciej Skorża, że może po raz trzeci wrócić do Lecha Poznań, że nie zamykamy się jakby na tę drogę, ale dziś już w tytułach, w mediach przeczytałem tytuł Maciej Skorża wróci do Lecha Poznań, znak zapytania, dyrektor potwierdza. No to generalnie potwierdza, że może być kiedyś taka opcja, ale to nie oznacza, że jest ten temat jakby dograny. Wszystkie drogi, tak na końcu, myślę, że mogę spokojnie to podsumować tym, że wszystkie drogi są otwarte z pracą trenera Mariusza Rumaka dalej w zespole, z przyjściem innego szkoleniowca. Absolutnie trener o tym wie i każdy trener Lecha, który prowadzi drużynę, wie, że scouting trenerski jest, że jakby ewentualni zawsze następcy są gotowi do tego, żeby przejąć drużynę. Natomiast skupiajmy się na tym, co tu i teraz, a te decyzje będą zapadać później i trener też jakby od początku wie, że dla niego ta opcja, zresztą to trener mówi praktycznie w każdym wywiadzie, bo przysłuchuje się tym wywiadom, że ta opcja półrocznego kontraktu jest dla niego po prostu optymalna i jest okej, a zobaczymy, co będzie dalej w tym temacie.
Aby było jak najlepiej, no to teraz pytanie to transferowe, bo nie wiem, zadrżał pan mocno, kiedy no, tak się okazywało, że niby to jest niegroźna kontuzja. Myślę o Mikaelu Isaku, Papa Iszak, czyli kapitan drużyny, groźny snajper drużyny kolejorza, a tu nagle trzeba go odbudowywać, podkręcać, uleczyć jak najszybciej, żeby był gotowy na tę ligę. Z drugiej strony na szczęście szybko wskoczył w buty snajpera prawdziwe Filip Szymczak. Filip Markmiński może na 9 zagrać, ale za to z drugiej strony młody Filip Wilak wypożyczony i tak człowiek się obraca. No, daj Boże, niech te żebra przestaną boleć Mikaela Isaka jak najszybciej, ale i zakładam, że może wyjść pan dwójką Filipów gdzieś tam w tej ofensywie na pierwsze spotkanie. Jak będzie, to zobaczymy dopiero w sobotę o 20. Ale potem pan się ogląda, mając jeszcze w perspektywie to, że nawet na 5 minut nie wejdzie Artur Sobiech, który na pewno nie wejdzie, bo o kulach chodzi nawet do kina, z tego co,
tak, jest po zabiegu,
co ustaliliśmy.
Tak, będzie pauzował długo,
no to
tak.
Kurczę, może przyjść myśl, także kibicowska, niech na siłę kogoś ściągną, kupią.
Oczywiście, że może przyjść. I zawsze przychodzi trenerowi też, tak, że może jednak potrzeba kogoś, tylko jakbyśmy... Dzisiaj patrzymy na Filipa Marchwińskiego i Filipa Szymczaka, młodzi, niech tam... To nie są młodzi piłkarze. Filip Marchwiński to jest chłopak, który został powołany do pierwszej reprezentacji narodowej. Chłopak, który strzela piękne bramki w Ekstraklasie. On tylko musi wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. Szymi jest kapitanem reprezentacji młodzieżowej. Dzisiaj, jeśbyśmy spojrzeli na napastników reprezentacji młodzieżowej, drugiej reprezentacji, to jest właśnie Filip Szymczak. Więc to jest zupełnie... To jest jakość, którą którą mamy dzięki temu, że u nas byli wyszkoleni w Akademii, przeszli całą tą etapizację od wypożyczeń Szymiego po trudne chwile Marchewy w klubie i wiemy, jak ta historia jego tak była, więc dla mnie to nie są młodzi piłkarze. Dzisiaj na całym świecie mówi się o tym, że 21, 20, 22 lata, to jest ludzie ciągną zespół, okay, a my byśmy chcieli spojrzeć w ten sposób.
Się pytałem, że jeżeli oni pojawią się na boisku i będą nawet zdobywać gole, ale no są różne momenty w spotkaniu, może przytrafić się, odpukajmy, tu jest akurat trochę niemalowanego, jakiś uraz, kiedy spogląda pan, no, ma pan pole manewru, jeśli no, nie będzie do pańskiej dyspozycji Mikael Isak, a coś złego stałoby się w danym meczu, ja nie mówię, że to jakaś długotrwała, broń Boże, kontuzja ma być, do roszad, nie przydałby się ktoś jeszcze taki ograny na ławce, no chociażby jak Artur Sobiech.
Pewnie, żeby się przydał, natomiast to jest opcja krótkoterminowa, no nie ma wypożyczeń krótkoterminowych, bo za chwilę Mikael wraca i znowu jest, tak, jest Szymi, jest Mikael Isak, wiadomo, nie ma Sobiego i duża strata dla nas, tak, ale tutaj może grać Filip Marchwiński jako napastnik i najwięcej bramek strzelił na dziewiątce, przypomina, ładne bramki, najwięcej w ogóle w swoim tym, no to masz trzech napastników, no to jest duży przywilej. To jest duży przywilej i do tego, jakbyśmy zaczęli wymieniać ofensywnych piłkarzy, Afonso Sousa, który może grać na dziesiątce, może Maciej Marchewa na dziesiątce i nagle z tego można ulepić naprawdę bardzo dobry zespół.
Dobrze, to za chwileczkę oczywiście będziemy kontynuować ten wątek personalny. Tam mamy takie przygotowane w komputerze nagranie Heja Kolejorz, też takiego kibola kolejorza Janka Schneidera, który specjalnie przerobił utwór Slajdów. Na to dawno tej piosenki nie graliśmy, więc jeśli, Rafał, jesteśmy przygotowani, to dwie minutki chociaż. Bardzo proszę. Za 14,5 minuty godzina 22. Sportowa Arena dzisiaj z kolejorzem, z trenerem Mariuszem Rumakiem i rzecznikiem Lecha Poznań Maciejem Chęszlem. 61 8 654 654 to jest telefon do naszego studia. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Tak, najpierw panu trenerowi życzę oczywiście dubletu.
Dziękuję.
To by było coś pięknego. I teraz mam pytanie właśnie o to żebro Isaka, czy on już tam trenuje troszeczkę. Teraz drugie pytanie takie, czy pan jest w kontakcie tam z tym Golizabechem? On tam faktycznie mało gra, ale czy on tam solidnie trenuje, o to chodzi? Teraz takie trzecie pytanie, żeby pan porównał tak dla kibiców Dziubę do Marcińskiego i Sołzy i do pana Macieja, żeby się nie nudził. A oczywiście takie pytanie, jak zwykle, ta sprawa już jaka czy się zakończyła i mam taką prośbę, żeby kadra rezerw była aktualizowana w internecie już przed rundą wiosenną, a nie tylko raz w roku, bo jest tylko przed rundą jesienną cały rok ta sama kadra podana.
Okej.
Dobra, dziękujemy serdecznie. Odbieramy jeszcze jeden telefon, ja tutaj notuję pilnie. Halo, dobry wieczór. Halo.
Tysiące kibiców Lecha dziękują za pana obecność na radiowej antenie. Grzegorz Banaszak, Kępno, kłaniam się.
Witamy.
Ja mam jedno krótkie pytanie. Chodzi mi o taką stronę psychologiczną, ponieważ przedstawił pan swój sztab, czy w tym sztabie jest też miejsce dla psychologa, bo patrząc na rundę jesienną, to miałem takie nieodparte wrażenie, że ten psycholog miałby pełne ręce roboty.
Dobra, dziękujemy serdecznie, panie Grzegorzu, pozdrawiamy pięknie i zabieramy się, żeby pan trener się... Nie, dobra, panie trenerze, luźno, no właśnie, żeby się nie nudził. Kadra rezerw, no aktualizacja jest niezbędna.
Nie, aktualizujemy, panie tylko rzeczniku. To jest tak, że jeżeli chodzi o wszystkie ruchy i wszystkie sprawy związane z rezerwami, czekamy zawsze oczywiście na kilka spraw. Po pierwsze, oczywiście może dojść do jakichś ruchów kadrowych w drugim zespole, ale decyzję muszą podjąć trenerzy chociażby juniorów i z drugiej strony pierwszy zespół też jakby tak, musi być poukładana kadra pierwszego zespołu, żeby była poukładana też kadra rezerw na określoną rundę i oczywiście to się dzieje, natomiast nie informujemy o poszczególnych ruchach osobno, tak jak się dzieje przy pierwszym zespole, tylko robimy to w jakimś takim zbiorczym tekście tuż przed startem rozgrywek, więc na pewno to zrobimy i na pewno kadrę zaktualizujemy.
Pigułka o Kamilu Jóźwiaku i znaczy pieniądzach za niego.
Informowaliśmy o tym, że sprawa jest zakończona, nie mam jakby ostatecznych informacji, czy te pieniądze już zostały przelane, czy nie przez derby, natomiast informowaliśmy kilka miesięcy temu bodajże, sam informowałem o tym na Twitterze, że ten temat jest jakby zamknięty, sprawa jest tutaj wyczyszczona.
Dobra, te życzenia dubletu jak najbardziej mi się podobają. Teraz jeszcze je powtórzę, żeby to wybrzmiało. Żebra Isaka.
Walczymy z tym. To jest, jeżeli ktoś kiedykolwiek miał problemy i przeszedł takie uderzenie w żebra, to wie, że to jest bardzo bolesne nawet przy oddychaniu. W związku z czym tak naprawdę, jeżeli chodzi o Mikaela, on codziennie trenuje, nie trenuje z zespołem, trenuje indywidualnie, jest w klubie. Natomiast to jest kwestia tak naprawdę walki z czasem i nawet nie jestem w stanie powiedzieć, tak, ile to będzie trwało. To jest kwestia jego i fizjoterapeutów.
Ale co, ułatwiamy zadanie Waldemarowi Fornalikowi w sobotę? Ciężko.
Nigdy nie będziemy ułatwiali zadania trenerowi przeciwnym.
Ali Golizadeh?
Ali, rozmawiamy tak naprawdę po każdym meczu. Gdzieś tam wpisujemy się, bo on jest w Katarze i mamy z sobą kontakt. Nie trenuje ciężko. Oczywiście jest to trening wyrównawczy, natomiast no to jest turniej. Tam nie ma, to nie jest okres przygotowawczy. Natomiast jest zdrowy. Różnie trener na niego stawia. Widzimy, że tych minut nie ma za wiele. Czekamy i liczymy, że będzie grał jak najdłużej, ale czekamy na ten ostatni mecz. On będzie albo w środę, albo w sobotę, albo półfinał, albo finał i wtedy będziemy decydowali o jego powrocie. Ja będę z nim rozmawiał. Ale jestem świadomy, żeby Ali pokazał swój potencjał, to musi mieć okres przygotowawczy. Nie oszukujmy się, nie będziemy go brali z marszu, żeby on znowu gdzieś tam nie był do końca przygotowany. Przypomnijmy sobie tę historię, jak Dino Hotić przychodził bez okresu przygotowawczego latem i później super zaczął, później kontuzja. To jest nawet niebezpieczne dla zawodnika, bo są urazy, więc na pewno przygotujemy mu takie dwa, może trzy tygodnie, bo oczywiście zbadamy go na początku okresu przygotowawczego. Co nie będzie go wykluczało z meczów oczywiście, tylko może nie w pełnym wymiarze. Więc tutaj, jeżeli chodzi o Aliego, jesteśmy w stałym kontakcie.
Dobrze, skoro podał nazwisko Dino Hotić, to będzie zdecydowanie lepiej, bo pamiętamy to jego wejście za kadencji jeszcze żona Van den Broma, to achy i ochy i fajnie się też komentowało na radiowej antenie te jego zagrania. Teraz już będzie taka pełniejsza stabilizacja i to będzie pana żołnierz taki fajny?
Ja myślę, że będzie żołnierzem kolejowym, nie moim. Natomiast zdecydowanie nawet
o Santos. Nie będzie taki skromny, no, jak skoro walczymy o dublet i o to, żeby nikt nie mówił o innych kontraktach trenerskich, no to co?
To musimy musimy zaufać. Nie zniszczyć, wygrać z nimi. Natomiast, okay. Natomiast Dino sam nawet twierdzi w takim feedbacku, że w końcu czuje się przygotowany, tak? Że w końcu przepracował cały okres. To jest bardzo istotne, że piłkarz czuł się pewny.
Dobrze, to jeszcze kwestia rywalizacji na pozycji bramkarza, która w Lechu też wraca jak bumerang. Filip Bednarek, Bartosz Mrozek. Już pan wie, kto wystąpi?
Tak, jutro się spotykam z zawodnikami, więc się tego nie powiem.
Jasne,
ale już
wie pan. Dobra, to jest jedna sprawa. Kolejna sprawa. Nie ma jakichś specjalnych ruchów, chyba nie będzie potrzeby, bo poprzedni sezon, poprzedni właściwie to okienko było okienkiem przedłużania kontraktu z większością piłkarzy, czyli oni też czują się pewnie, myślę o takich kluczowych graczach, chyba też dobrze mających rozpracowaną szatnię, tak to nazwijmy, choćby taki Radek Murawski, który no, jest taką twarzą, stał się pewnie, że szef, mówi się o Jesperze Karlsztremie, no, ale to jest polski zawodnik, który chyba jest taką lokomotywką, mówię to też na podstawie takich fajnych obrazków, które przekazywała klubowa telewizja ze zgrupowania w Turcji, kiedy wyraźnie pan tam podkręcał jeszcze tego Radka, żeby był dowódcą.
Każdy, ja zawsze mówię, liderem może być każdy, nie ten tylko kto nosi opaskę, ale każdy może być liderem na boisku i poza nim. Jeżeli jesteś z piłką, jesteś liderem. I tak, Muraś to fantastyczny człowiek, który jest taką energią i duszą i serduchem przede wszystkim tego zespołu, tak dobrze bijącym, nadającym rytm. I w momencie, kiedy on jest w formie, to Lech gra dobrze.
Dobrze, 61-8-6-5-4.
Będę adwokatem jednego kibica, tak. O psychologa jeszcze pytanie.
Dobra, pan Grzegorz Banaszak, tak jest, już, ja. Już. Ale odbierzmy jeszcze jeden telefon, halo?
Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I już telefon nas się rozłączył, no to dobrze. No mam okazję psychologicznie podejść do tematu.
Tak, w momencie, kiedy spojrzałem na sztab i widziałem, jak on może funkcjonować, to u Rąbka Tajemnicy na pierwszej rozmowie padło stwierdzenie, że tak, że można ten sztab wzmocnić, opozycję psychologa, nie dla piłkarzy, tylko dla struktury grupy. Kto się trochę interesuje psychologią grupy, to wie, że pewne narzędzia, my i tak wykonujemy i posługujemy się narzędziami psychologicznymi, jakby, mówiąc bardzo brzydko, mapując piłkarzy, czy chociażby kwestionariusze motywacji i tego typu narzędzia nas tu wspomagają. Natomiast nie ma nikogo, kto jest blisko zespołu i rozmawiamy o tym. Tomek Grząsa też jest podobnego zdania jak ja, że warto ten sztab wzmocnić. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, bo nie sztuką skądś wziąć. Tylko wziąć taką osobę, która pomoże w tym, żeby Lech te swoje cele realizował.
Paradoksalnie psycholog też musi pasować do grupy?
Zdecydowanie. Zdecydowanie musi czuć sport, czuć szatnie, czuć to, co się dzieje. W ostatnim okresie kilku miesięcy rozmawiałem z dwoma fantastycznymi psychologami i to się czuje, że oni wiedzą, co robią, tak? Jednym jest Daria Abramowicz, która pomaga Idze Świątek i ona była w Akademii. Przegadaliśmy sobie, jaki ma wpływ na IGĘ. Taki pozytywny, budując cały proces. I Marcin Kochanowski, który był z reprezentacją piłkarzy ręcznych w momencie, kiedy trener Wenta zdobywał czy grali te wspaniałe mecze, zdobywał tytuły. Więc to widać, że to nie chodzi o to, żeby wziąć psychologa, tego właściwego psychologa. I ja nie wierzę, że innych ludzi nie ma, są tylko te dwie osoby, ale to musi pasować do klubu, do grupy, do tego, gdzie jesteśmy, do chociażby do międzynarodowego towarzystwa. To jest duże wyzwanie, bo gdzie pracując z jedną osobą albo pracując z reprezentacją, masz Polaków. Wchodząc do szatni kolejorza czy jakiegoś zespołu piłkarskiego w Polsce, masz międzynarodowe towarzystwo i to jest duże wyzwanie dla osoby, która chce z nimi budować relacje.
Panie Trudze, od tego 17 grudnia w ogóle pan się nie zmienił. Cały czas jest ten błysk w oku, że oto pojawiła się kolejna fantastyczna trenerska też szansa, by znowu popracować w tym kolejorzu, znowu wejść na ten stadion przy ulicy Bułgarskiej, by trochę poszaleć się przy tej linii bocznej i to już 10 lutego się zacznie. Panu nie jest potrzebny psycholog przed tym meczem, żeby się za bardzo nie wzruszyć?
Znaczy, jestem przekonany, więc, że jestem bardzo emocjonalną osobą, że łezka się może zakręci na samym początku, jak spojrzę na tych ludzi, którzy są na trybunach, bo byłem na trybunach, ale byłem wśród ludzi, a teraz będę na dole. I zdecydowanie nie wiem, czy mi jest psycholog potrzebny, ale na pewno dużo takiego spokoju.
A w domu jest pan spokojniejszy, czy już też żona, synowie wyczuwają, że no wróci już na tę największą lechową karuzelę na Żrumak Mariusz?
Nie wiem, czy jestem spokojniejszy, trzeba było pewnie zapytać w domu, natomiast na pewno wiedzą, że wróciłem, bo bardzo rzadko jestem w domu. Mhm. Znaczy, może nie rzadko, ale
pozytywne
mniej.
Podekscytowanie.
Tak,
musi to być. Nie?
Wszyscy, co mnie znają bliżej, wiedzą, że jestem wielkim kibicem kolejorza i to jest, można sobie dużo rzeczy opowiadać, ale to jest klub, któremu ja dużo zawdzięczam i zawsze będę robił wszystko, żeby wygrywał, więc to wiadomo.
23 lata temu był pierwszy trenerski kontakt z kolejorzem.
2000 rok, kolejorz jeszcze w ogóle w innej rzeczywistości, drugi poziom rozgrywkowy, walczący o powrót do ekstraklasy, stadion otwarty w jedną stronę, wiecie, no ten budynek klubowy tam i te boiska treningowe i ten moment, w którym ja tak bodajże trener Baniak był wtedy. Mm-hmm. Pewno. No to wiecie, no to jest 24 lata temu.
Tak jest. Jeszcze jeden telefon odbieramy. Na tyle mamy czasu, bo czas płynie nieubłaganie do tej soboty do 20. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Witamy. Prosimy o szybciutkie pytanie, dobrze?
Tak. Daniel Kibic z Ostrowie Kopolskiego.
Witamy.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Pozdrawiam panów prowadzących, trenera, panie trenerze, życzę oczywiście majstra.
Dziękuję.
Mam takie dwa krótkie pytania.
Tak, notujemy.
W kontekście kontraktu pana trenera, no bo wiadomo, że do końca sezonu, mam nadzieję, że zwieńczonego sukcesem. Czy prawdziwe są pogłoski, że już klub prowadzi rozmowy z trenerem Skorżą?
To już odpowiadaliśmy na to, także nie będziemy wracać do tematu.
Przepraszam, nie słyszałem. Tak, i tak. Czy jest szansa na napastnika w kontekście no, kontuzji Sobiecha i...
I o tym też rozmawialiśmy przed chwilą, także oba pytania.
Dobrze.
Proszę
dobrze.
Odsłuchać, będzie na naszej stronie www. Radio Poznań, ale trzymajmy kciuki za kolejorza. Dziękujemy panu za ten telefon. Dzięki, pozdrawiamy. No proszę, to my przesadzamy czasami myśli naszych
ale wiemy, co ludzi interesuje.
Słuchaczy. Tak. No właśnie.
Kto będzie trenerem 1 lipca i czy będzie napastnik?
I czy będzie to Rumak, albo czy będzie napastnik inny, prawda?
I czy będzie to Artiom z Rudnews.
I to będzie
w tych audycjach od dłuższego czasu.
I czy Filip Martwiński odejdzie w tej letniej przerwie do jakiegoś innego klubu, bo na tyle jeszcze potwierdzi to wiosną, oby tak się stało. No dobrze, no to czas płynie nieubłaganie. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, panie trenerze, mnóstwo by tu jeszcze było do obgadania tematu, bo tak to jest z kolejorzem, którego ludzie kochają, ale ja też pozwolę sobie zaprosić państwa też za tydzień, bo będziemy rozmawiać o poznańskiej warcie. Derby jeszcze nie wiadomo, 16 albo 17
no, dzień nie jest ustalone,
marca. Dawid Szulczek pojawi się w tym studiu z Piotrkiem Leśnowskim. Taki sam zestaw, żeby zachować te parytety. Warta ma inne cele, a kolejorz o co walczy, panie trenerze? O dublet. Ja mówiłem, słuchacze mówili i niech tak się stanie. Mocno trzymamy kciuki. Dziękuję pięknie za przybycie do naszego studia. Trener kolejorza Mariusz Rumak.
Dziękuję, to była przyjemność.
Dziękuję bardzo. I Maciek Herszel też powie, że to była przyjemność?
To była przyjemność, dziękuję. W górę serca, trzymajcie kciuki za kolejorza.
Nasz niegdysiejszy komentator.
Maciej się w ogóle nie nudził.
Zupełnie się nie nudził. No, Maciej już tutaj się na antenie poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia nakomentował meczu, tak. Także nawet kolejorza ze Szczekowianką Jaworzną. Mamy to w archiwach. Pięknie dziękujemy, drodzy Państwo, trzymajcie kciuki. Sobota 20. Wszystkich zapraszamy na stadion przy ulicy Bułgarskiej. No, ale gdyby ktoś nie mógł, to my jesteśmy do Państwa dyspozycji na antenie Radia Poznań o 20:00. Bezpośrednia relacja z tego meczu, oby wygranego, Lecha z Zagłębiem Lubi. Dzięki, piękne audycje zrealizował Rafał Polacki, kłania się Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.